Maria de Lafayette, księżna de Clevé, tłumaczył Tadeusz Żeleński-Boy. Czyta Anna Nechrywecka. Realizacja akustyczna Krzysztof Oczkowski. Od tłumacza. Jest coś, co otacza panią de Lafayette, zarówno jej osobę, życie, jak działalność pisarską, mianowicie dyskrecja. Rozdając pewnego dnia przyjacielskie przydomki, bliscy nazwali ją mgła. I nazwa ta dobrze charakteryzuje zarówno ów cień dyskrecji, jak również owo coś przygaszonego, melancholijnego, co jest w jej osobie. Mało stosunkowo wiemy o jej przygodach, jeszcze mniej o życiu wewnętrznym. Powściągliwa, wybredna, niełatwo pozwalająca wejrzeć w siebie. Listy nawet, w owym tak rozpisanym świecie, pisywała rzadko i niechętnie. Zażywała ogromnego wpływu, była jedną z wyroczni Paryża, ale też dyskretnie. Toż samo jej działalność pisarska. Jestem pewien, że ten i ów, znający nieźle, bodaj ze słyszenia, literaturę francuską, nie zna nawet jej nazwiska. Kobieta autorka ukryła się w cieniu. Kiedy umiera, Mercure Galant poświęca jej kilkanaście wierszy w rubryce towarzyskiej i kończy dyskretnie. Utrzymują, że miała udział w niektórych utworach czytanych przez publiczność z przyjemnością i zachwytem. Notatka Mercure Galant tłumaczy się tym, że pani de Lafayette, jak wielka dama, ogłaszała swoje nieliczne zresztą utwory bezimiennie albo pod obcym nazwiskiem. Bo pani de Lafayette była wielką damą. Nie z urodzenia. Ojciec jej był ze skromnej szlachty, matka Elżbieta Pena, bodaj z mieszczaństwa. Za to chrzestni rodzice błyszczą arystokratycznymi nazwiskami od blaskiem dworu. Jeżeli pani de Lafayette stała się wcześniej jedną z najwybitniejszych figur w Paryżu, zawdzięcza to samej sobie. Bo ta cicha osoba doskonale umiała kierować życiem swoim i swoich bliskich. Ma 100 rąk, mówiła o niej pani de Sévigné. Ojciec jej, Marek Pioche de Lavergne, długi czas skromny oficer, ceniony dla swych talentów wojskowych, zaszedł później dość wysoko. Był nauczycielem bratanków kardynała Richelieu, umarł jako marszałek polny. Przyszła pani de Lafayette, miała wówczas lat 15. Matka, kobiecina podobno sprytna, a głupia, wychodzi rychło potem za mąż, za jednego z rycerzy niezaszczytnej frondy, niespokojnego kawalera de Sévigné, wuja słynnej później swą korespondencją markizy. Stąd stosunki między dwiema młodymi kobietami, Marią de Lavergne a panią de Sévigné. Stosunki, które miały się przerodzić w dozgonną przyjaźń. Bo panna de Lavergne otrzymuje staranne wychowanie. Nauczycielem jej jest sam Ménage, jeden z najuczeńszych ludzi i największych pedantów swego czasu. Ten, którego Molière nieśmiertelnie ośmieszył jako Vadiusa w Uczonych Białogłowach i który miał zwyczaj kochać się w swych uczennicach. Już wówczas pani de Lafayette dała miarę swego kunsztu dyplomatycznego i umiejętności wyzyskania ludzi. Umiała prowadzić swojego nauczyciela na nitce, także słowami i piórem głosił jej sławę. Liczą około 40 znanych poemacików Ménage'a na cześć panny de Lavergne. Taka reklama była dla niezamożnej młodej panny nie do pogardzenia. Bo panna Maria nie była zamożna i to, jak również nieustalona pozycja rodziców, życie na wpół wędrowne, jakie pędzili, utrudniało jej zapewne wyjście za mąż. Doszła 21 lat, na owe czasy wieku bardzo późnego, nie znalazłszy przyzwoitej partii. Znalazła ją tam, gdzie by się najmniej mogła tego spodziewać. W czasie pobytu w klasztorze zaprzyjaźniła się z przełożoną, która zaswatała jej swego brata, hrabiego de Lafayette. Hrabia, starszy od niej o jakieś 20 lat, wielkiego rodu, ale zasiedziały na wsi, był to, zdaje się, poczciwy człowiek zagrzebany w gospodarstwie, a zwłaszcza w procesach. Słowem, małżeństwo z rozsądku. Co na nie mówiło serce? Nie wiemy o tym nic. Posądzają panny de Lavergne, że powtórne zamęście matki było dla niej zawodem. 16-letnia dziewczyna myślała podobno, że interesujący kawaler de Sévigné bywa tak często w domu dla niej samej, kiedy nagle gruchnęły zaręczyny z jej matką. Ale to są domysły, plotki. Powiedzmy po prostu, że nie wiemy nic. Maria udaje się z mężem na wieś. Z najlepszą wolą wchodzi w jego życie, interesuje się gospodarstwem, procesami. Wpada na znakomitą myśl, aby ich pilnować w Paryżu za pomocą swego wiernego łacinnika menaża. Menaż biega, drepce, obchodzi sędziów, ale co to było mieć wówczas proces, kilkanaście procesów? Konieczność czuwania nad nimi każe państwu de Lafayette udać się do Paryża. Z czasem pani przenosi się tam na stałe, mąż dojeżdża co jakiś czas, w końcu ginie z jej życia tak dokładnie, że historycy literatury myśleli, że umarł, dopóki jakiś znaleziony dokument nie wyjaśnił, że bądź co bądź pani de Lafayette przeżyła w małżeństwie 28 lat. Powiedzmy od razu, że miała dwóch synów, dla których była troskliwą i zabiegliwą o ich karierę matką. Oprócz menaża, który ją nauczył sporo łaciny, dobrze po włosku, ba, nawet trochę po hebrajsku, nie zdołał zaś jej zarazić swoim brakiem smaku i pedantyzmem, młoda hrabina de Lafayette przechodziła inne szkoły. Jedną był słynny pałac de Rambouille, siedziba wykwintniś, wówczas co prawda już u schyłku swej glorii. Ze swoim niezawodnym zmysłem pani de Lafayette wzięła z tej szkoły to, co dobre, odrzucając to, co było mdłe i śmieszne w epigonkach wykwintniś. Wreszcie dwór, najlepsza wówczas szkoła życia i smaku, ów dwór młodego Ludwika XIV, pełen blasku, skupiający wszystko, co najświetniejsze, bawiony komedią Moliera, porywany tragedią Racina i upojony muzyką Lulliego. Pani de Lafayette zajęła tam pozycję, jak dla tej cichej obserwatorki życia, najkorzystniejszą. Niegdyś okazała wiele sympatii młodziutkiej Henryce Angielskiej, wówczas gdy ta była biedną wygnanką skazaną na życie w klasztorze. Zostawszy księżną orleańską, bratową króla Henryka, nie zapomniała o dawnej przyjaciółce. Pani de Lafayette należy do jej najściślejszego kółka. Pędzi życie na dworze niemal jako faworyta księżnej, nie szukając zresztą tytułów i godności. To życie dworu, czynne a puste, pełne intryg, małostek i ambicji, nie pociąga jej. Pozostaje zawsze na dworze raczej widzem niż aktorem. Zresztą kochała szczerze Henrykę, swoją młodszą o lat 10 królewską przyjaciółkę. Henryka umarła na jej rękach. Pani de Lafayette była świadkiem tej bolesnej chwili, jedynej podobno, w której Ludwik XIV płakał. I mimo, że usunęła się odtąd ze dworu zupełnie, pamięć tych przeżyć zachowała jej na zawsze względy króla i wpływy, z którego zresztą korzystała przeważnie dla swoich przyjaciół. Odtąd pani de Lafayette żyje najwięcej u siebie w domu, na co ją zresztą skazywał stan jej zdrowia. Ta kobieta jest ciągle chora, co wyciska na jej usposobieniu piętno melancholii. Umie wypełnić sobie to zacisze. Dom jej otoczony wspaniałym ogrodem staje się jednym z ośrodków literackich. Mieszka w nim w charakterze sekretarza poeta Segre. Codziennym gościem jest Huet, późniejszy biskup w Avranchy, człowiek o tak rozległej skali zainteresowań, że w jego spuściźnie literackiej znajduje się przekład Daphnis i Chloe, dwutomowa Demonstratio Evangelica, historia handlu i żeglugi u starożytnych i rozprawa o miejscu raju ziemskiego. Codziennym gościem jest pani de Sévigné. Bywa La Fontaine, czasem Molière, Boileau, czytają tam swoje nowe utwory. Ale najważniejszą chwałę znajdzie ten salon w przyjaźni, jaka związała z panią de Lafayette jednego z największych panów Francji, interesującego autora maksym, księcia de La Rochefoucauld. Owa przyjaźń, mająca wszelkie cechy miłości i trwająca blisko 20 lat, aż do śmierci księcia, napsuła sporo krwi historykom literatury. Było czy nie było? Kwestia ta zaprzątała ich mocno. Oni przywykli wszystko wiedzieć, tu nie umieją znaleźć słowa zagadki. Bardziej niż kiedykolwiek mgła. Raczej skłaniają się ku temu, że nie było, że przyjaźń ta czy miłość pozostaje na diecie platonicznej. Chętnie wyobrażają sobie podobną scenę jak ta, która kończy księżnę de Clèves, z tą różnicą, że zamiast rozłączenia nastąpiło po niej raczej połączenie losów w przyjaznym stosunku. Kiedy się zbliżyli, ona miała lat około 30, książę dobiegał 50. Przeszłość miał, co się zowie, burzliwą, brał udział w romantycznych i rycerskich przygodach, wojował, wichrzył, miał wielkie ambicje, które los zawiódł, kochał się w najpiękniejszych kobietach swego czasu, które go zdradziły. Wreszcie na wpół oślepły od postrzału, jaki dostał w bitwie, znękany podagrą, zgorzkniały, wyleczony z ambitnych nadziei, leniwie hiszpańska bawi się literaturą. Jego maksymy, zanim je jeszcze wydano drukiem, obiegają salony, budząc zgorszenie swym pesymizmem i ostrością wzroku, a zachwyt świetnością formy. Pani de Lafayette czytała maksymy w rękopisie, zanim jeszcze bliższe stosunki złączyły ją z autorem. Jest przerażona. Ach, pani, pisze do pani de Sable, jakże muszą być skażone umysł i serce, które są w stanie wyroić to wszystko. Jestem tym tak przerażona, iż zapewniam panią, że gdyby żart był rzeczą poważną, tego rodzaju maksymy bardziej popsułyby interesy księcia niż... Co za interesy? W jej sercu? Tak przypuszczają biografowie. Mimo to nie zepsuły. Zaprzyjaźnili się czy pokochali głęboko. Te dwie niepospolite, a tak różne indywidualności zespoliły się, aby nawzajem wywrzeć na siebie wpływ. On rozszerzył moją inteligencję, ja uleczyłam jego serce, określiła ten wpływ pani de Lafayette. I w związku z tym pierwszym przerażeniem ciekawe jest zestawić noty, jakie kreśli na egzemplarzu maksym pani de Lafayette, już bliska śmierci i od kilkunastu lat owdowiała po swoim przyjacielu. Ten stosunek staje się przełomową datą w życiu pani de Lafayette. Książę jest w jej domu codziennym gościem, spędza tam niemal całe dnie. Te dwie choroby, dwa rozczarowania, dwa ciekawe spraw ludzkich umysły odpowiadają sobie doskonale. Często bywa tam jako trzecia pani de Sévigné i inne godne tej trójki towarzystwo. Czas schodzi na rozmowach, na czytaniu Astrei, za którą autor maksym przypadał całe życie, na studiowaniu mapy krainy czułości, na szlifowaniu maksym, których, jak twierdzą, złagodzenia w dalszych wydaniach są ustępstwem księcia na rzecz pobłażliwej dobroci pani de Lafayette. Na owej analizie serca ludzkiego, która była najulubieńszą pasją czy zabawą wieku i owocem tego współżycia będzie arcydzieło pani de Lafayette, księżna de Clèves. Nie jest to jej pierwszy utwór. Wydała poprzednio dwie rzeczy – opowiadania pod tytułem Księżna de Montpensier i romans Zajda, czyli Historia hiszpańska. Wyszła owa Zajda pod nazwiskiem Segresa, który zresztą niewątpliwie współpracował w tym utworze. Krytyka różniczkuje nawet tę współpracę, przypisując zawodowemu literatowi to, co gorsze, a pani de Lafayette to, co lepsze. Bo Zajda jest jeszcze bardzo dzieckiem swojej epoki. Jednym z owych niezliczonych romansów, które urodziły się ze słynnej Astrei. I aby zrozumieć rolę, wciąż dyskretną, ale znaczącą, jaką pani de Lafayette odegrała w dziejach francuskiej powieści, trzeba bodaj w kilku słowach nakreślić stan tej powieści we Francji w XVII wieku. Astreauf, romans pasterski w dziesiątku tomów pióra Honoriusza Dufre, natchniony ładnym mitem o duszach namagnesowanych, zyskała nieprawdopodobny sukces. Nie tylko kobiety rozkoszowały się tą sentymentalną bajką, ale najpoważniejsi ludzie z bosetem na czele. Astrea wykreśliła na pół wieku bieg powieści, rodząc mnóstwo naśladowców, z których największy sukces zyskały romanse panny de Scudéry. Wytworzył się szablon. Dzieją się te sprawy na lądzie i na morzu, w Hiszpanii i w Afryce. Każda z figur opowiada swoją historię, która stanowi powieść w powieści, przeciągając w nieskończoność bieg akcji. Romans miewa po 10 tomów, między wydaniem jednej a drugiej części upływa po parę lat, w ciągu których publiczność cierpliwie czeka na dalszy ciąg losu bohaterów. Porwania, pojedynki, pozorne śmierci, rozbicie okrętów, zemdlone księżniczki cudnej piękności znalezione nad brzegiem morza, niewola u piratów, cudowne rozpoznanie porwanych dzieci, niezwykłe podobieństwa, czarne zemsty, wykradzenia. Oto przepisowy niemal bieg powieści w owej epoce. Był to nowy zalew romansowości, który czekał swego Don Quixota. Jakoż nastąpiła reakcja. W swoim Pasterzu pomylonym Sorel wydrwił tę ckliwą literaturę. jak gdyby na przekór tym nieprzerwanym wzniosłościom, nie liczącym się ani z życiem, ani z uczuciami ludzkimi.